Mojżeszego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przybędzie. Piękne słowa w kontekście historii zbawienia. Czekać na kogoś. To znaczy odnajdywać tą prawdę, która ma się spełnić. I Samuel w tym dialogu z Jessem Betlejemitą jest człowiekiem, który jest zasłuchany w Boga. Ale jest człowiekiem, który żyje w codzienności i ma wypełnić wolę Boga. I myślę, że dzisiaj, kiedy przychodzimy na Eucharystię, jesteśmy podobni do Samuela. Jesteśmy zanurzeni w modlitwie, w tej relacji do Boga. Doświadczamy Jego obecności, doświadczamy Jego mocy, ale On przemienia nasze spojrzenie. To, co otrzymał ten prorok od Boga, nie patrz na jego wygląd. Nie patrz, jakim jest człowiekiem. Ale skoro ja go przygotowałem, to chcę, żeby on spełnił tę misję. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Kolejne słowa, które pokazują, jak Bóg chce przemienić myślenie Samuela, tendencji myśleniu tamtych czasów. Człowiek rudy to był podstępny, zdradliwy człowiek, który nie za bardzo pasował. I kiedy Samuel patrzy na Dawida, patrzy z niedowierzaniem. Mówi, jak ty, Panie Boże, no co ty wyczyniasz tutaj? Ale zarazem pokazuje jego cechy, które mogą zmienić myślenie Samuela. Miał piękne oczy i pociągający wygląd. Piękne oczy, to znaczy miał czyste spojrzenie. Był pasterzem. Był człowiekiem, który troszczył się o wspólne dobro. I może dzisiaj potrzeba nam też tych pięknych oczu. Niektóre są uzbrojone już w protezy, w postaci okularów. Inne są osłabione wiekiem, ale mimo wszystko mieć piękne spojrzenie, to znaczy uświadomić sobie, że Bóg pokazuje mi pewne obrazy, które mają pobudzić moją wyobraźnię, które mają spowodować to, że w moim sercu zrodzi się pragnienie widzenia dobra, dobra większego. I jeżeli to pragnienie jest we mnie, wtedy będę miał pociągający wygląd. Człowiek, który ewangelizuje, który głosi słowo, ma być człowiekiem pociągającym. Swoją miłością, swoją dobrocią, swoją serdecznością, swoją otwartością. I dopóki nie otworzę się na działanie łaskę Ducha Świętego, to nie jestem w stanie pociągnąć ludzi. Dlatego, że mój wygląd czeka skwaszonego, ciągle niezadowolonego, niespełnionego. Nikogo nie pociągnie. Ludzie przejdą obojętnie, może zatrzymają się ze współczuciem, z niedowierzaniem. To ty już jesteś ochrzczony? No tak. I co zrobić z tym chrztem? No jeszcze nic. No. A już masz 40, a może i więcej lat, jeszcze z tym chrztem nic nie zrobiłeś. No. Z tym chrztem w Duchu Świętym. W Duchu, który ożywił ciebie i dał ci odwagę bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy tu, chcemy jakby na nowo otworzyć się na tę niezwykłą moc. Moc, która przemienia, która sprawia, że jesteśmy gotowi przyjąć Boże namaszczenie. Kiedy Samuel namaścił Dawida, on zmienił swoje życie, ale nie aż tak radykalnie. Bo on już tkwił w tym wszystkim, co było zaufaniem do Pana Boga. A dopiero wtedy te wszystkie rzeczy zaczynają się w nim objawiać. I może dzisiaj, kiedy jesteśmy tu na Eucharystii, potrzebna jest wierność Duchowi Świętemu. Być wiernym Duchowi Świętemu to znaczy odkrywać swoją wierność w miłości, nadziei i wierze. W tych trzech cnotach teologicznych, które są nam dobrze znane. Słowo wierność to jest wiara, która prowadzi do tego, że potrafię zaufać. Pamiętam jednych spotkań rekolekcyjnych, ewangelizacyjnych, kiedy było jedno z ćwiczeń. Człowiek miał stanąć i miał rzucić się, a inni mieli go schwycić. I była kobieta, powiedziała: nie, proszę księdza, ja tego nie zrobię. Ja nie mam zaufania do tych ludzi. Pytam, dlaczego? Za słabi są, stał tam dwóch mężczyzn dobrze zbudowanych, oni ciebie przechwycą. Daj szansę Panu Bogu. Nie, proszę księdza, jeszcze nie jestem gotowa. I myślę, że zaufanie to jest moment, kiedy ja w swojej takiej postawie wierności jestem gotowy powiedzieć: Panie, oto daję się w ręce Twoje poprzez posługę również innych ludzi. Czy potrafisz zaufać mężowi, żonie, dziecku, współpracownikowi? Znaczy, ile barier budujemy w naszym życiu na zasadzie takiej, bo nie mam do niego zaufania. Ale spróbuj porozmawiać z nim. Spróbuj zobaczyć jego życie, czy rzeczywiście potrafisz zaufać. Czy potrafisz powiedzieć: Panie Boże, mam świadomość, że ten człowiek jest o trudnym charakterze. On jest słaby, ale pozwól mu przemienić swoje serce, abyśmy wzajemnie potrafili zaufać sobie i kroczyć poprzez życie w miłości. Patrząc na wierność, taką szczególną łaską jest otwarcie się na Maryję. Apostołowie oddali się jej macierzyńskiej szkole, aby przygotować się na przyjęcie Ducha Świętego. Znaczy, ta delikatność kobiety jest czymś niezwykłym. Ona wynika nie tylko z macierzyństwa, ale wynika z zamysłu Pana Boga. Kobieta ma w sobie te niezwykłe cechy, które pozwalają zatroszczyć się o życie. W tej całej sferze miłości to życie jest podtrzymywane. Najpierw w sposób ukryty, a później w sposób widzialny. I to jest piękno, że w Maryi dostrzegamy właśnie to macierzyństwo. Maryja oddaje się w tych zaślubinach Jezusowi w czasie krwawych godów pod krzyżem. To jest jakby ten punkt istotny, do którego dochodzi Maryja razem z niewiastami, ze świętym Janem Chrzcicielem, Janem Apostołem. Myślę, że tutaj, patrząc na to wszystko, dostrzegamy, że ten zwycięski triumf Maryi rodzi nadzieję, gdyż w chwili, kiedy ona jest prawdziwą matką, jest w stanie tą macierzyńską opieką otoczyć tych, którzy razem z nią trwają przy krzyżu. Dalej, patrząc na tę postawę wierności w miłości, można powiedzieć, że ona jest również w wieczerniku. Jest w wieczerniku dlatego, że potrzeba właśnie tej subtelności, tej delikatności, która płynie z łaski Ducha Świętego, a również prowadzi poprzez zawierzenie do spełnienia wszystkich znaków. Maryja jest z apostołami, ze świętymi kobietami i Duch Święty daje nam mądrość poprzez ukryte powołanie. Pozwala przeżyć w pełni łaskę uświęcającą. Co to znaczy dla nas? Przeżyć w pełni łaskę uświęcającą to znaczy otworzyć się maksymalnie na dary, które Pan przygotował dla nas. Znaczy, często trochę podobne jest to do takiej postawy dziecka, które podchodzi do stołu i na stole jest bardzo dużo potraw najróżniejszych. Co dziecko wybierze? Najczęściej słodycze. Dlaczego? Dlatego, że w tych słodyczach jest coś, co je pociąga. Nie weźmie takich rzeczy, które mogą wzmocnić to dziecko, mogą dać siłę, wybierze to, co jest najprzyjemniejsze. I wiecie, w życiu każdego z nas jest coś podobnego. Kiedy mamy całą masę tych darów, wybierzemy to, co jest najprzyjemniejsze. To znaczy wybierzemy to, co będzie wydawało się, że przyniesie nam sukces, przyniesie nam taką postawę zadowolenia, spełnienia. Ale czy wybieramy to, co jest naszym podstawowym pokarmem? Czy wybieramy w tym wszystkim to, co jest mocą, która płynie z Eucharystii? Bo dopiero w tym wymiarze jesteśmy w stanie wybrać to, co jest najważniejsze. I patrząc na tą postawę wierności Duchowi Świętemu, to jest pierwsza sprawa, to jest wierność w miłości. Kochać. W jaki sposób? Czy dzisiaj rozumie miłość jako postawę wierności? Kochać to znaczy odkrywać w sobie to wewnętrzne przekonanie, że jestem w stanie powierzyć swoje serce Panu Bogu, aby On je przemienił. Dalej, wierność w nadziei i mocy, aby umieć oczekiwać, gdy Jezus skrywa się, wspiera nas w tym cierpliwość i wytrwałość, cnoty związane bezpośrednio z nadzieją. Wierność w nadziei. Znaczy, ileż trudnych sytuacji jest w naszym życiu. Patrzę na siebie, taką trudną sytuacją było przyjęcie choroby, przyjęcie operacji. To zmieniło radykalnie moje życie. Potem zaczęły się komplikacje, problemy zdrowotne z innymi organami i w jakimś momencie pojawiło się to, co jest cierpliwością i wytrwałością. Najpierw bunt, złość, niechęć, ale później jakby to wszystko, co jest wytrwałością w tym, co jest zaufaniem do drugiego człowieka. Lekarz powiedział, proszę księdza, ta operacja jest konieczna. I wtedy myślałem w kategoriach człowieka, który nagle coś traci. I myślę, że w życiu każdego z nas jest ten moment, kiedy musimy pewne rzeczy na nowo przewartościować. I to jest właśnie ten wymiar nadziei, że coś jest nie tak, coś jest niewłaściwe, coś jest złe i ja muszę to jeszcze raz przewartościować, dlatego że jest to częścią mojego życia. Ostatnio trwa taka dyskusja dosyć mocna na temat celibatu w Kościele. I myślę, że ważną sprawą jest zobaczyć to wszystko, co jest umiejętnością odkrywania pewnych znaków. Oddania się Bogu w czystości, aby stać się czystym darem dla samego Boga. I nie chodzi o to, że mówię o tym wymiarze Kościoła, jeżeli chodzi o jakąś postawę czystości, ale zobaczyć to również w innych wymiarach. Na przykład w wymiarze przebaczenia. Czy mam nadzieję, czy mam ufność, że jestem w stanie przebaczyć człowiekowi, który mnie zranił, który zadał mi wielkie cierpienie. Znaczy, jak trudno być wiernym Panu Bogu, kiedy On prowadzi mnie pod krzyż, kiedy prowadzi mnie do takiej decyzji, kiedy mówię, Panie, nie jestem w stanie się opierać przeciw temu. Nie jestem w stanie przeciwstawiać się Tobie i wiem, że Ty rozwiążesz mój problem. Jest to trudne. Ale jest to możliwe wtedy, kiedy jest w nas ta wierność Duchowi Świętemu. I trzeci wymiar wierności w wierze, to znaczy wierność Kościołowi Ojcu Świętemu, biskupowi, kapłanowi, kierownikowi duchowemu, wierność szczególnie Ewangelii. To pozwala nam spojrzeć z taką wewnętrzną radością. Kto jest dzisiaj Twoim przewodnikiem? Kto nadaje sens Twojemu życiu? Jakie wartości, jakie osoby, jakie sytuacje pozwalają Ci podejmować postawę wiary? Można rozpłynąć się w tym wszystkim wtedy, kiedy ta wierność Kościołowi zaczyna być wiernością na zasadzie posłuszeństwa z przymusu. Jeżeli wybieram tę wspólnotę, jeżeli w tej wspólnocie chcę żyć, realizować, to muszę odnaleźć w sobie również postawę wierności w stosunku do Ewangelii, którą odczytuję każdego dnia w swoim życiu. I mówiąc o tej wierności, trzeba by powiedzieć o dwóch wymiarach. Pierwsza sytuacja to jest wierność człowieka ubogiego i wierność człowieka zaślubionego. Wierność człowieka ubogiego to jest sytuacja, kiedy ja nic nie posiadam. I wtedy, jeżeli zostanę obdarowany czymkolwiek, to wtedy doświadczam tego, co jest wewnętrznym moim zmaganiem, że chciałbym czegoś więcej. I z drugiej strony wierność człowieka zaślubionego otrzymuje dar miłości. I tu bardzo szeroki kontekst życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Wierność człowieka ubogiego to tego, który rezygnuje z czegoś w imię wyższych wartości. Ale nie chodzi o to, żeby patrzeć tylko negatywnie, ale zobaczyć pozytywnie, że rezygnując z czegoś, Pan Bóg będzie dawał mi w innej dziedzinie, w innej rzeczywistości znacznie więcej. I tu przykład człowieka zaślubionego to wierność pewnym wymaganiom, by pozostać małym, by pozostać w tej relacji takiego bezwzględnego zaufania, jakie posiada dziecko. I tutaj mamy oddawać wszystkie nasze więzy rodzinne, więzy związane z naszą ojczyzną, więzy związane z naszym temperamentem, naszym usposobieniem. I nie chodzi o to, żebyśmy się przymuszali do czegoś, a żebyśmy mieli świadomość, że ta miłość bezwarunkowa, ta miłość absolutna, miłość Ducha Świętego sprawia, że On chce być mistrzem wewnętrznym naszego życia duchowego. To On ma mnie przemieniać. Jeżeli na to pozwolę, wtedy dokonują się rzeczy wielkie. Dalej wierność, to jest znacznie trudniejsza, to jest wierność w agonii. Przykład Marty Robin czy małej Tereski z Lisieux. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, mówi Jezus. Ale w życiu każdego z nas jest wierność temu, co jest zaufaniem w chwili próby, w chwili cierpienia. Ja kiedy cierpię, kiedy, nie wiem, boli mnie ząb, boli mnie głowa, to się zaczynam denerwować. Mówię, Panie Boże, weź, zrób coś z tym, no. Bo ja mam tutaj wielkie misje, wielkie zadania, wielkie dzieła. I Pan Bóg mówi, synu, masz pocierpieć trochę, będziesz bardziej skuteczny, będziesz bardziej pokorny. I rzeczywiście uświadamiam sobie wtedy, jak bardzo w tych sytuacjach tego odrzucenia, czy pomniejszenia, czy zlekceważenia, wtedy łatwiej jest przyjąć ten ciężar i powiedzieć, Panie Boże, nie buntuję się, ale chcę zobaczyć Twoją wielką miłość, która objawi się w tym drugim człowieku, który jest dla mnie krzyżem, jest dla mnie cierpieniem, jest dla mnie wielkim bólem. Spróbuj przyjąć to wszystko i powiedzieć, Panie Boże, to jest mój dar, to jest moja prośba, to jest moje wołanie o nawrócenie, o przemianę kogoś, kogo naprawdę kocham, a jest dla mnie krzyżem, jest ciężarem. I może wtedy warto w takim rachunku sumienia powiedzieć po imieniu. Panie, proszę Cię za Krzysztofa. Proszę Cię za Teresę. Proszę Cię za Piotra. Proszę Cię za Małgorzatę, która jest krzyżem w moim życiu. Proszę Cię za mojego brata Janusza, który odciął się od rodziny, który nie chce się spotykać z rodziną. I wtedy mam świadomość tego, że to moje obumieranie, ta moja agonia daje mi siły do tego, żeby uwierzyć Panu Bogu, że On może zmienić tę relację, może ją uporządkować. I trzeci wymiar, który pojawia się, to jest wierność sługi. Kto wypełnia moje przykazanie, trwa we mnie. Stać się sługą Jezusa i Maryi, stać się kimś, kto przyjmuje ostatnie miejsce. Pamiętacie przypowieść o uczcie, kiedy ludzie sobie wybierali najlepsze miejsca. I wtedy był człowiek, który usiadł na samym końcu. I gospodarz powiedział, bracie, posiądź się wyżej. Być sługą to znaczy wejść w te najbardziej skomplikowane relacje, sytuacje życia ludzkiego z miłością Pana Jezusa. Doświadczam tego w sposób szczególny, kiedy jestem w szpitalu. Dzisiaj na moich rękach umarły dwie osoby, odeszły, pojednane z Bogiem. To jest właśnie sytuacja sługi. Jeżeli rozumiesz tą moc Ducha Świętego, że Pan Bóg cię posyła w ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie, ten człowiek został pojednany z Bogiem. Być sługą to znaczy być posłusznym Panu Bogu w miłości. I Pan Bóg będzie nas posyłał do różnych wydarzeń, różnych sytuacji, aby pokazać nam, że ta wierność Duchowi Świętemu jest w stanie nas przemienić. Jest w stanie nas uczynić ludźmi świętymi. I dzisiaj w tym karnawale Ducha Świętego chciałbym, żebyście byli wszyscy świętymi. Wierzycie w to? Niektórzy tak. A niektórzy jeszcze mają wątpliwości. Bo ta świętość to jest dla tych, na tych obrazach tutaj z jednej strony i drugiej, to jest świętość. Nie? Świętość jest tu w nas. Dlatego, że Pan Jezus chce, abyśmy w mocy Ducha Świętego stawali się świątyniami. Świątyniami Jego obecności. Noś tę obecność w sobie. Rozpalaj w sobie charyzmat. Ożywiaj w sobie pragnienie. A zobaczysz, jak Pan Bóg uczyni cię zdolnym do tego, aby wyjść i powiedzieć: jestem gotowy. Panie, poślij mnie. Tak jak Dawida. Panie, namaść mnie, daj mi trochę więcej mądrości, na razie jeszcze mam nie za wiele, daj mi więcej mocy, daj mi więcej łaski i posyłaj mnie. I dawaj mi siłę, dawaj mi odwagę, dawaj mi gotowość do tego, aby trwać w Tobie, dla Ciebie i przez Ciebie.